Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty troszczysz się o nas, tak jak właśnie kokosz troszczy się o pisklęta. I chcemy modlić się, żebyś Panie otworzył moje uszy, żebyś otworzył nasze uszy i żebyś dzisiaj do nas mówił. Nie przeze mnie, ale przez Twojego Ducha Świętego i przez Twoje słowo, które jest dla nas życiem. Amen. A gdy zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących weksklarzy. I skręciwszy bić z powrózków, wypędził wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Weksklarzom zaś rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie słowo, które jest zapisane, żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając, rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tą świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismo i słowu, które wyrzekł Jezus. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w jego imię, widząc cuda, których dokonał. To jest Ewangelia Jana, 2 rozdział, ale troszeczkę wcześniej Jan Ewangelista opisuje sytuację, gdzie Jezus był w Kanie. Tam dokonał pierwszego cudu, później poszedł do Kafarnaum, z Kafarnaum przyszedł do Jerozolimy na święto Paschy, połowa kwietnia przypada w terminologii obecnie. Zgodnie z nakazem prawa żydowskiego, każdy Żyd mieszkający w obrębie 20 mil, to jest 30 kilometrów, był zobowiązany przyjść na to święto i uczestniczyć w nim. A tam widzimy taką niecodzienną sytuację, ponieważ Jezus wchodzi na ten dziedziniec, łapie kilka sznurków i skręca je. I robi bicz. I można by się domyślić, że jest gniew jego, jest tak mocny i doprowadza go do takiej rozżarzonej czerwoności, że za chwilę zacznie coś się dziać, że za chwilę coś się stanie, coś wybuchnie. Co spowodowało takie zachowanie Jezusa? Bo kiedy patrzymy na karty Biblii, widzimy Pana, który pochyla się nad człowiekiem, który go uzdrawia, który go dotyka, który go pociesza, który wskrzesza z martwych. Widzimy Pana, który darzy zawsze dobrym słowem, zawsze ma dobre myśli, a tu nagle nie tylko Jan, ale też synoptycy pokazują Jezusa, który wchodzi wśród swoich i dokonuje czegoś, czego tak naprawdę nikt się w życiu by nie spodziewał po Jezusie. Tutaj Jan Ewangelista opisuje to wydarzenie na początku swojej Ewangelii, synoptycy pod koniec. Pascha była największym ze świąt żydowskich. Przybywali tam Żydzi z całego świata. I było, niektórzy bliżsi liczą, że było między 2 miliony a 2 miliony 300 tysięcy. To jest taki wskaźnik ludzi, jakby do Żyrardowa przyjechała nagle jednego dnia cała Warszawa. Wyobraźcie sobie, co by się działo na naszych ulicach. Wyobraźcie sobie, co by się działo na naszych chodnikach, gdyby 2 i prawie pół miliona ludzi nagle przyjechało do Żyrardowa. Ja staram sobie to uzmysłowić, jakby to wyglądało, taka atmosfera. Każdy Żyd powyżej 19 roku życia był zobowiązany do zapłacenia podatku świątynnego w wysokości pół sykla, aby ofiary w świątyni cały obrządek mógł być nieprzerwanie sprawowany. Pół sykla to są 2 dniówki pracownika zwykłego. Podatek świątynny musiał być wpłacany wyłącznie w cyklach galilejskich lub w cyklach świątynnych. Wszystkie inne pieniądze były nieczyste. A w Galilei płacono pieniędzmi rzymskimi, greckimi. egipskimi, z Tyru i Sydomu. Były tam pieniądze z całego świata. Ale żeby zapłacić ten podatek świątynny, trzeba było dokonać wymiany. Na tym dziedzińcu świątynnym swoje kantory mieli bankierzy, którzy, jak Jezus zauważył, z chciwością, żądzą zysku, dokonywali wymianę pieniędzy. I nie wiem, czy wiecie, ale zwykły wierzący, który dokonywał wymiany tych pieniędzy, tracił 1/4 sumy. Oczywiście było to zdzierstwo, bezwstydny wyzysk, niesprawiedliwość społeczna wymagająca ciągłego jakby napominania. I to, co Jezusa ruszyło, to, że oni mówili, że to jest wszystko w imię religii, którą wyznają. I to był taki pierwszy punkt zapalny, który, kiedy Jezus tam wszedł, zauważył. Odwiedzanie świątyni łączyło się również ze złożeniem ofiary z wołu, owcy lub z gołębi. Można było kupić te ofiary w mieście, ale też i na dziedzińcu świątynnym. Tylko był tutaj chytry taki zwyczaj, pułapka, ponieważ ofiara, która była kupiona w mieście, nie była koszerna, więc musiała być kupiona na dziedzińcu świątynnym. I ktoś wyliczył, że ta ofiara w postaci gołębia przewyższała 20-krotną cenę kupienia tego gołębia w mieście. I więc proszę sobie wyobrazić, jak bardzo się bogacili. I ta machina świątynna wyzysku kręciła się w najlepsze. Oczywiście dokonywano to w imię religii. I to był drugi punkt zapalny, który Jezus zauważył. A my wiemy wszyscy, że Bóg kocha ludzi, kocha też swojego Ojca i czyni wszystko w imię sprawiedliwości Bożej. Ja kiedyś byłem na takim spotkaniu pewnego apostoła, który opowiadał, że pewnego dnia przyszedł do niego Jezus, a pochodził z rodziny pastorskiej z 8 pokolenia i powiedział do niego tak, że chce, żeby on szedł za nim i naśladował jego życie. Ten mu odpowiedział, że absolutnie nie jest zainteresowany, ponieważ nie chce żyć w obłudzie, tak jak żyje jego rodzina i jego przyjaciele. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z kościelnictwem i z machlojkami, jakie tam panują. Wtedy Jezus mu zaproponował, żeby był pierwszym, który będzie czysty. I jak słyszałem historię nawrócenia tego człowieka, on się zgodził. Dzisiaj jest pastorem 500 kościołów i ma 500 pastorów. I dalej ta służba się rozwija i rozwija i rozwija. Przez teren świątynny można było wejść do miejsca najświętszego, ale najpierw trzeba było przejść 4 dziedzińce: pogan, kobiet, Izraelitów i kapłanów. Cała działalność kupowania, sprzedawania dokonywała się właśnie na tym miejscu dla pogan. To było jedyne miejsce w tamtym czasie, ale też jedyne miejsce na świecie, gdzie poganie mogli przyjść, zanurzyć się w modlitwie, w rozmyślaniach i zadawaniu pytania, też szukaniu odpowiedzi dotyczącego ich życia. Wiecie, że poganie byli zmęczeni wielobóstwem, byli zmęczeni od składaniem ciągłych ofiar, jak nie temu Bogu, to drugiemu Bogu. Męczyło też wielu, wielu ludzi, takich sprawiedliwych, którzy mieli dobre sumienie, czyste sumienie, że chodziło się do kapłanów, czy też do kapłanek, a one ofiarowały swoje ciało. I wyczytałem gdzieś, kiedyś, że te kapłanki, które usługiwały tam w swoich kościołach, miały buty na wysokiej koturnie i na tych koturnach było napisane: chodź za mną. I tam dokonywały się różnego rodzaju czynności. I kiedy poganie, patrząc na Żydów, obserwując ich, że mają pokój mimo różnych sytuacji, zapragnęli doświadczyć tego samego. I to miejsce właśnie Bóg przygotował dla ludzi, którzy szukali Boga całym sobą, a nie byli z nich. Tymczasem miejsce to zostało zamienione na targ, gdzie było słychać bawoły, beczenie baranów, gruchanie gołębi, krzyki sprzedawców, można było usłyszeć, jak ludzie się targują, jak się przepychają, jak się ściskają. Ja pamiętam, jak w Żarnowie rozpoczęła się taki cykl cotygodniowych giełd odzieżowych. Pamiętam początki, jak to były. Nie przyszedłeś spokojnie, bo albo ci ktoś nadepnął na nogę, tyle ludzi tam chodziło. Albo ci ktoś ukradł pieniądze, bo kieszonkowców się na nas dużo pojawiło. Ja pamiętam, jak później zamieniono, w sobotę był targ. Ktoś ci rowerem po nogach przyjechał, ktoś cię walnął siatką z torbami, ludzie biegali w lewo i w prawo. Zgiełk, huk, krzyk. I właśnie to miało miejsce w tym miejscu, które Bóg przeznaczył dla ludzi, którzy Go szukali, którzy Go pragnęli, którzy chcieli Go doświadczyć. Dobrze wiemy, że Słowo Boże mówi, że Żydzi mieli być światłem dla pogan. Tymczasem zamknęli się we własne grupki, stworzyli takie kluby własnej adoracji i pomnażali swoje majątki. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza 6:5 napisał, że będą ludzie, którzy będą czerpać zyski z pobożności, żeby na takich uważać. Jeremiasz zaś w 7 rozdziale 11 wersecie napisał tak: czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem, oto i ja to wszystko widzę, mówi Pan. Synoptycy Mateusz, Marek i Łukasz napisali tak w swoich Ewangeliach: dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Podobnie napisał Łukasz, ale Marek już nie troszeczkę inaczej. Mój dom będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. Przez wszystkie narody. Marek już idzie szerzej. Wszystkie narody będą nazywać to miejsce domem modlitwy. Kiedy tak się zastanawiałem, jak to mogło wyglądać w tamtym czasie, bo przecież to byli ludzie, którzy kochali Boga, tak? Którzy wiedzieli, że świątynia jest miejscem Bożej obecności, w sensie takim dosłownym, gdzie można się zbliżyć do Boga, to zobaczyłem, że właśnie to, co sprawiło, doprowadziło do takiej furii Jezusa, to były trzy powody zbezczeszczenia świątyni. Pierwszy to był wysoki procent od wymiany pieniędzy. Drugi to był ten około 20-krotny zysk większy za ofiary. I trzecim to zagarnięcie miejsca modlitwy dla pogan. Przecież oni czekali na Mesjasza. Amen? Żydzi czekali na Mesjasza. A oto tu, we własnej osobie, przychodzi Mesjasz. Przychodzi Król Królów i Pan Panów. I przychodzi i widzi ludzi, którzy stoją, zamiast stać twarzą do Boga i odbierając chwałę, cieszyć się ze swojego zbawienia, stali do Boga plecami odwróceni. Niektórzy stali bokiem. Oni wiedzieli, że mają zaklepane zbawienie. Wiedzą, że to wszystko jest dla nich, że są wyjątkowymi ludźmi. Ale właśnie Jezus przychodzi i burzy taki spokój, taką pewność siebie, że może nie do końca, że może coś jest na rzeczy, co powoduje, że nie jesteś w tym miejscu, w którym powinien być. Ludu mój! Święto Paschwy nazywane jest również przez Żydów Dniem Wolności. Święto Paschy to jest Święto Wolności. W Egipcie Bóg obiecał, że wyprowadzi na wolność swój lud. I go wyprowadził. I oto przychodzi Jezus w Dzień Wolności. Zwróćcie uwagę, co On robi. Kręci ten bicz, wywala te woły, wyrzuca owce. Handlarzom, którzy handlowali gołębiami, każe pozabierać te zwierzęta, te gołębie. Wywraca stoły, wyrzuca pieniądze i najprawdopodobniej ludzie uciekają stamtąd. Nie wiem po ilu minutach, ale na pewno tak się stało, że oto Król Królów i Pan Panów, Mesjasz, który przynosi wolność, zostaje sam na tym dziedzińcu. Nie ma nikogo. Zostaje sam na tym miejscu i ogłasza wolność. I uwalnia od skąpstwa, uwolni od samolubstwa, od pychy, od martwej religii, od rutyny, ponieważ on chciał, żeby świątynia Boża była oczyszczona. Ponieważ też Bóg chce, żeby moja świątynia była czysta. Amen. On nie uwalnia od różnego rodzaju złych rzeczy. Od układów finansowych zostali uwolnieni od razu. Od politycznych również. Bo Kajfasz i Ananiasz dostawali działę pod stołem. Dostawali, tak, jak to się mówi dzisiaj takim slangiem biznesowym, pajdę pieniędzy za to, że przymykali oczy na to, co się tam działo. Bogacili się. Więc Jezus też ich od tych finansowo-politycznych układów uwalnia, od materializmu, od niebożych decyzji, od podstępnych działań. Dlaczego? Dlatego, że świątynia Boża ma być wolna od tych rzeczy. Amen? Że ma być wolna od tych trosk tego świata. Ona ma być rozkochana w swoim Stwórcy. I przecież to byli ludzie, którzy znali Pisma. Przecież to byli ludzie, którzy znali proroków, którzy pościli się i modlili. A tak naprawdę w oczach Bożych okazało się, że ci ludzie są bezowocni, że nie wydają owocu, takiego, jak Bóg chciał, żeby wydawali. Wiecie, można było w tym czasie, w tym momencie zobaczyć ogień, który się palił, płonął w sercu Jezusa, ale też w Jego oczach. I chęć zrobienia miejsca dla wszystkich narodów, tak jak powiedział Marek, że ten dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. W 1483 roku przychodzi na świat chłopiec, który ma na imię Marcin, z domu Lutrów. Kiedy dorasta, zostaje mnichem augustyńskim. Później robi doktorat teologii, ale żyjąc w swoim kościele, nie może znieść obłudy, rozwiązłości seksualnej, wyzysku, jaki panował w kościele rzymskokatolickim w tamtym okresie. W wieku 34 lat, 31 listopada 1517 roku przybija na drzwiach w Wittenberdze 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów. Odrzuca możliwość kupienia Bożej łaski za pieniądze. Tłumaczy Biblię na język niemiecki. Pisze mały, duży katechizm. Jest autorem setki pieśni, w tym warownym grodem jest mój Pan. Napisał tyle publikacji, napisał tyle książek, że ta ściana, która jest za waszymi plecami, gdybyśmy tam zrobili półki, wypełnilibyśmy samymi dziełami Lutra. Stworzy 5 zasad protestantyzmu. Sola Scriptura, jedynie pismo. Biblia jest źródłem doktryny chrześcijańskiej o najwyższym autorytecie. Sola Fide, jedynie wiara. Niedobre uczynki są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem. Tylko wiara. Sola Gratia, jedynie łaska. Zbawienie otrzymuje z łaski Boga jako niezasłużony dar, nie jako nagroda lub jakieś zasługi. Solo Chrystus, tylko Chrystus. Jedynym pośrednikiem między Bogiem jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. Soli Deo Gloria, jedynie chwała Bogu i cześć. Odrzuca kult aniołów, świętych, relikwie i wizerunki. Marcin Luther jest uważany za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela chrześcijaństwa. Ktoś inny kiedyś napisał, że Luther jest apokaliptycznym prorokiem, który umiera w wieku 63 lat. W 1703 roku przychodzi na świat chłopiec, który ma na imię John, z domu Wesleyów. Zostaje pastorem anglikańskim. i nie mogąc zwyciężyć obłudy, jaka panowała w kościele anglikańskim, zaczyna głosić kazania do biednych ludzi na powietrzu. Przychodzą setki, przychodzą tysiące. Biskupowie nie mogą tego znieść, zdzierżyć. Opłacają ludzi, którzy mają mu przeszkadzać. Dochodzi nawet do pobić. Wesley tworzył ruch metodystyczny, który ma potężny wpływ na rozwój Ewangelii. Później z tego ruchu powstaje ruch uświęceniowy. Dalej powstaje także ruch pentakostalny. Wesley chciał żyć z Chrystusem i nieść Chrystusa. Umiera w wieku 88 lat. W 1829 roku przychodzi na świat chłopiec, który ma na imię William, z domu Buff. Ten szkocki kaznodzieja metodystyczny, zniechęcony ciągłymi uwagami, legalizmem, dychotomią, postanawia otworzyć nowy ruch, chrześcijańską misję, Armię Zbawienia. Przychodzą tysiące ludzi. Kilkaset tysięcy oddaje życie Jezusowi Chrystusowi w ciągu kilku lat. Przez Armię Zbawienia Ewangelia dociera do wszystkich państw na świecie. Jest przebudzeniowym kaznodzieją, który głosi Chrystusa całym sobą. Nie patrząc na to, co ma, patrzy w przyszłość, co może mieć i dzięki Chrystusowi umiera w wieku 83 lat. I tak od czasu do czasu, kiedy Bóg patrzy na kościoły, które były od wieków i są dzisiaj, to tak się zastanawiam, że chyba Bóg też mówi do mnie, żebym ja patrzył na swoje życie, żebym ja oczyszczał swoją świątynię, żebym dbał o nią, żebym dbał też o słowo, które mieszka we mnie, w moim życiu. Wiecie, bracia i siostry, chciałbym, żeby każdy z nas przyłożył duchową miarę do słyszanego, do słyszanych wersetów z Ewangelii i do historii, które przytoczyłem. Chciałbym, żeby każdy z nas też zastanowił się nad swoją świątynią. Czy jest coś, co trzeba byłoby, z czego trzeba byłoby zrezygnować? Czy jest coś w twojej świątyni, w mojej świątyni, co należy wyrzucić? Co należy po prostu wywalić przez okno? Może jest coś w twojej świątyni, co po prostu jest tak stare, że ty stwierdziłeś albo stwierdziła, że nie będę tego ruszał. Nie ruszaj. Nie musisz ruszać. Możesz zostać do końca swojego życia taką osobą, jaką jesteś. Ale jeżeli chcesz przeżywać radość ze zbawienia, która jest w Jezusie Chrystusie, to otwórz swoją świątynię. Niech Boży Duch oczyszcza ją. Amen? Niech Duch Święty ją oczyszcza. Każdy niewyznany grzech zawsze doprowadzał i doprowadza ludzi do obojętności wobec Boga. I można patrzeć na przestrzeni wieków, co się działo w różnych kościołach. Każdy niewyznany grzech był gromadzony i później ciężko było z pewnych rzeczy zrezygnować. Dlatego Jezus wchodzi tam, na ten dziedziniec pogan, wchodzi do swoich i mówi, że tak nie powinno to wyglądać. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas i porządek Boży. I tego należy przestrzegać. Amen? Jeżeli jest coś w swojej świątyni, co po prostu przyszło skądś, wzięłaś to sobie sam albo wzięłeś i to cię obciąża i to cię hamuje za Bogiem, zrezygnuj z tego. Przyjdź do Jezusa dzisiaj i powiedz, że Panie, ja otwieram swoją świątynię, to Ty rób w niej porządek. Nie jakiś brat albo siostra. Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żebyś Ty szedł do jakiegoś brata albo do siostry, żebyś dzwonił na telefon, żebyś mówił o swoich problemach, tylko o to chodzi, żebyś przyszedł sam do Jezusa. Twarzą w twarz. Wiecie, jak ja się nawróciłem, to u nas była taka linia teologiczna, że kiedy ktoś miał problem, to nie szedł do brata czy do siostry, nie dzwonił do niej. Mnie i nas uczono, że to się załatwia na kolanach, że to się załatwia przed Bogiem na kolanach. I ja nigdy do nikogo nie chodziłem, ja nigdy do nikogo nie dzwoniłem i do dzisiaj tak jest. 25 czy 6 lat idę za Jezusem, bo ja znam klucz. Bo wiem, jak to się robi. Otwiera się swój umysł i mówi, Boże, jedynie Ty masz moc zrobić tam porządek. To jedynie Ty możesz zrobić to tak, jak najlepiej może zrobić człowiek, który jest do tego przez Boga posłany. I wiecie, że chciałbym zakończyć 23 wersetem, bo tam jest ciekawa myśl. Teraz mi przyszło to w czasie uwielbienia. Że w tym święcie Paschy jest napisane, że po tym incydencie wielu ludzi w Niego uwierzyło. Popatrz, jak była potrzebna taka przemiana. Popatrz, jak jest potrzeba, żeby ktoś zaakcentował pewne rzeczy w naszym życiu. Nie takie, wiecie, hollywoodzka miłość, taka, wiecie. I można usnąć, nie? Ale że trzeba tak z mądrością Bożą, z miłością, ale konkretnie. Tak zrobił to Jezus. Jest napisane w drugim rozdziale objawienia Jana, 23 wersecie tak. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cuda, których dokonał. Widząc cuda, których dokonał. Skoro Jezus jest wczoraj dziś taki sam na wieki, to także dzisiaj może dokonać cudów, amen? Ale przyszło mi do głowy, że najpierw moja świątynia musi być czysta. Jeżeli coś jest, co cię blokuje, związuje, nie licz na to. Możesz się modlić 100 lat, no. Możesz się modlić, nie wiem, przesadziłem 100 lat, ale możesz się modlić 10 lat. Możesz się modlić 15 lat. Jeżeli jest jakaś przeszkoda, nie przeskoczysz tego. A my sami wiemy, co jest w naszym sercu, amen? Chociaż jest napisane, że Jezus znał myśli wszystkich ludzi, przejrzał wszystkich ludzi, wiedział, co mają w sercu, uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jeżeli ty wiesz, co jest w twoim sercu, a przychodzisz, modlisz się do Boga o błogosławieństwo, a to hamuje, to jesteś niepoważny. Jesteś nierozsądny. Jacek, jesteś niepoważny. Musisz się nawrócić. Musisz zmienić myślenie. Najpierw musisz oczyścić swoją świątynię, oczyścić swoją głowę. Od czego? Od układów finansowo-politycznych, od materializmu, od niebożych decyzji, od podstępnych działań. Musisz oczyścić swoją świątynię od kombinowania. A wtedy przyjdzie Jezus i powie to, co powiedział do Samarytanki. Jeżeli się raz napijesz tej wody, będziesz zawsze jej pragnąć, będziesz ją miała w sobie. Jeżeli się raz napijesz wody Bożej mądrości, to ona cię będzie, Duch Boży cię będzie prowadził. Ty będziesz wiedział, że jeżeli coś się wydarzyło nie tak, a może się wydarzyć, masz prawo czasami zbłądzić, bo błądzić to ludzka rzecz, ale też naszym obowiązkiem jest przychodzenie do Jezusa z tym problemem, amen, i mówienie Mu o tym, że zbłądziłem, przepraszam, oczyść mnie, obmyj mnie, a będę bielszy niż nadziemska biel. Wtedy Pan przychodzi, robi to i wiecie, co się dzieje? Dzieją się cuda. Ja wierzę w jedno, ja wierzę, że Duch Święty oczyszcza mnie jako świątynię i wierzę też w cuda. I nie pozwól, żeby ktokolwiek cię okradał i z jednego, i z drugiego. Amen? Bo Bóg jest Bogiem cudów. Cuda to Jego pasja. Cuda to pasja Boża. Zobaczył to Luther, zobaczył to Wesley, zobaczył to William Bout. Zobaczyli to wielu, wielu wierzących. Kiedy czytałem Słowo Boże, widziałem, że Jezus przeszedł przez tą bramę oczyszczenia i przyszła do mnie w duchu druga brama, ale nie zdążę o niej powiedzieć, bo jest już nieco późno. Może następnym razem, co się wydarzyło, kiedy Jezus przeszedł przez kolejną bramę i jakie tam niesamowite rzeczy Biblia może odkryć przed każdym z nas. Chciałbym, żebyśmy wstali. przyszli do Boga ze swoimi potrzebami. Może masz jakieś potrzeby, ale zauważasz, że coś po prostu idzie nie tak. Wejrzyj w swoje serce, może jest coś, co właśnie blokuje Boże działanie w twoim życiu. Że właśnie Bóg chce oczyścić twoją świątynię. Jeżeli tak jest, to kolejnym krokiem jest przyjście z wiarą, przyjęcie od Boga to, co ma dla ciebie przygotowane. To błogosławieństwo, o którym Biblia wspomina wielokrotnie. Bóg chce wylewać swoje błogosławieństwo, ja wierzę, na ciebie i na mnie, amen? Bóg chce wylewać swoje błogosławieństwo na ciebie. Panie Jezu, my przychodzimy dzisiaj do ciebie i wierzymy, że ty oczyszczasz nasze świątynie, nasze ciała, nasze umysły, naszą duszę. Że ty oczyszczasz każdy kościół, chcesz oczyszczać każdy kościół. I Panie, modlimy się, żebyś dotknął nas swoim Duchem Świętym. Wybacz, jeżeli jest coś, co jest ukryte w naszym życiu. Obnaż to, Panie, i uwolnij nas z tego dzieła. Uwolnij nas z tej pracy, z tego mozułu, Ojcze, które jest w nas i które blokuje przypływ Twojej łaski. I Panie, dotykaj moje serce, dotykaj nasze serce. Też modlimy się, Boże, że tak jak tam jest napisane dalej w Twoim słowie, w 23 wersecie, że Ty wtedy przychodzisz i uzdrawiasz. Że Ty wtedy przychodzisz i uwalniasz. Czynisz znaki cuda. Jak czyniłeś 2000 lat temu, tak czynisz i dzisiaj. Boże, chcemy przyjąć wszystko, co masz dla nas, Duchu Święty. Działaj, Panie, tutaj pośród nas, halleluja. Działaj, Duchu Święty, pośród nas. Duchu Święty, wypełniaj nas, Jezus. Oczyszczaj nas, Panie, wypełniaj nas i posyłaj nas, halleluja. Panie, modlimy się, żeby Twój Duch Święty wypełniał nasze życie. Nie tylko jeden dzień w tygodniu, ale 7 dni w tygodniu, Jezus. Modlimy się, Panie, żeby Twój Duch działał w naszym życiu przez 7 dni w tygodniu, Jezus. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty się troszczysz o nas, ale że też mówisz do nas, żebyśmy składali swoje ciała jako miłą ofiarę, bo taka powinna być nasza duchowa służba. I też mówi z nas, że ciało nasze jest świątynią Boga i w niej powinniśmy wychwalać Ciebie, Jezus. Panie, Ty powiedziałeś, że zburzysz tą świątynię i ją w 3 dni odbudujesz. I Panie, odbudowałeś. I przyszedłeś w ciele swoim jako Bóg, jako Stwórca rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jako Ten, który przegląda nasze życie. I Ty, Panie, chcesz objawiać swoją wolę do każdego z nas. Boże, czyń to w moim życiu, w życiu mojej rodziny, moich braci i sióstr, Ojcze, czyń to w życiu tego narodu, Jezus. Modlimy się, Panie, żeby Twoja łaska jeszcze bardziej obfitowała w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Amen.